W naszych rozważaniach o duchowości średniowiecza, które trwało niemal 1000 lat, powoli zbliżamy się do końca. Niebawem zajmiemy się niezwykle bogatą epoką nowożytną, poczynając od renesansu. Wpierw jednak dla pełnego obrazu średniowiecznej duchowości trzeba przynajmniej w zarysie ukazać stosunek ludzi tamtych czasów do śmierci, a jest on dość charakterystyczny i pozostawił głęboki ślad również w kulturze czasów nowożytnych. Kontekst bliskich świąt Zmartwychwstania Pańskiego pozwala nam patrzeć na śmierć nie tylko jako nieuchronny kres ludzkiej egzystencji napełniający lękiem i smutkiem, lecz dzięki zwycięstwu Chrystusa jako na pełne nadziei przejście do innego życia, które wprawdzie się zmienia, ale się nie kończy. Mimo tej optymistycznej przecież perspektywy, z niemałym trudem przychodzi nam myśleć o umieraniu. Niemniej jednak mistrzowie życia duchowego zalecają, aby częściej podejmować ten temat w naszych rozmyślaniach, gdyż jako wędrowcy przechodzimy przez tę ziemię dzień po dniu do wieczności. W przeciwieństwie do nas, ludzie średniowiecza nie mieli specjalnych oporów w podejmowaniu rozważania o przemijaniu i śmierci. Oni byli z tą myślą aż nadto oswojeni. W mentalności współczesnego człowieka śmierć jest czymś zaledwie jakby prawdopodobnym, w przeciwieństwie do mieszkańców średniowiecznej Europy, dla których była ona bardzo rzeczywista, niemal codzienna. Wręcz interesowano się śmiercią, a nawet, jak świadczą pomniki literatury i malarstwa, nią się delektowano. Modne były również specjalne traktaty o dobrym umieraniu, propagujące tak zwaną ars moriendi, sztukę umierania. Na to średniowieczne zainteresowanie śmiercią złożyło się wiele przyczyn, wśród których istotne znaczenie miały ówczesne warunki społeczno-polityczne, poglądy religijne i filozoficzne, a także psychiczne nastawienie ludzi tamtych czasów. Schyłek średniowiecza był bowiem okresem, który w sposób szczególny oswajał ich ze zjawiskiem śmierci i czynił bliską, a to przede wszystkim za sprawą częstych wtedy klęsk żywiołowych, które uważano za przejaw gniewu Bożego. Średniowieczną Europę bowiem co kilka lat nękały epidemie dżumy i innych chorób zakaźnych, szczególnie dotkliwie w XIV i XV wieku. Te epidemie obejmowały bądź to jakieś miasto czy region, a przynajmniej kilka razy objęły znaczną połać starego kontynentu. Na przykład w Kolonii w roku 1451 wskutek zarazy wymarło około 21 tysięcy osób, co stanowiło prawie połowę mieszkańców tego miasta. Albo na przykład w Krakowie w połowie XIV wieku wskutek tak zwanej czarnej śmierci codziennie umierało od 40 do 50 osób. A więc nikt nie był pewny dnia ani godziny. Śmierć zaskakiwała ludzi nagle, wszędzie, na ulicy, w domu, we śnie, przy pracy. Zarazom towarzyszył najczęściej głód, który czynił nie mniejsze spustoszenia niż tak zwane morowe powietrze. Obawa przed głodem, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej, była jedną z przyczyn masowego zgłaszania się na wyprawy krzyżowe i w ogóle do wojska, a wojny w średniowieczu były nadzwyczaj częste. Na przykład około 120 lat trwała wojna między Francją i Anglią. a wcześniej były krwawe stłumienia kilku powstań chłopskich i mieszczańskich. A potem wybuchły znowu wojny husyckie. Oczywiście każda z tych walk kończyła się śmiercią setek, a nawet tysięcy ludzi. W obliczu takich nieszczęść pozostawało jedynie wzywanie Bożej łaskawości i Bożego miłosierdzia. I właśnie wtedy powstały dobrze znane nam suplikacje, w których śpiewamy: od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Dla wybłagania ratunku od Boga zrodził się wtedy dość powszechny ruch biczowników. Ponadto, zwłaszcza w miastach, urządzano publiczne procesje pokutne dla wyproszenia Bożego miłosierdzia. Tak więc ludzie średniowiecza, oswojeni ze śmiercią, chętnie na nią patrzyli, a nawet się nią, jak wspomniałem, delektowali. A okazji do tego dostarczały zarówno dość powszechne wtedy publiczne egzekucje, jak chociażby wspomniane niedawno spalenie Jana Husa na stosie w Konstancji, jak i różne przedstawienia, utwory poetyckie i muzyczne, w których głównym bohaterem jest śmierć. Także w malarstwie wiodącym motywem było umieranie i to, co czeka człowieka po śmierci, a więc sąd Boży, czyściec i niebo, albo potępienie i piekło. Właśnie wtedy zaczęto przedstawiać śmierć jako wyschniętą czaszkę, kościotrup z kosą albo rozkładające się ciało. Często też malowano ją jako wodzireja makabrycznych korowodów przedstawicieli wszystkich stanów. Były to tak zwane tańce śmierci. Oprócz słynnej boskiej komedii włoskiego poety Alighieri Dantego i poematu pod tytułem Wielki Testament Franciszka Villon, wypada w tym miejscu wspomnieć o cennych polskich pomnikach literackich dotyczących śmierci. Chodzi m.in. o moralizatorski utwór pod tytułem Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią, napisany około 1460 roku na podstawie łacińskiego pierwowzoru. Utwór liczy aż 498 wersetów, z których 80% zapisane zostało ośmiozgłoskowcem. Jest to jeden z najdłuższych utworów literackich średniowiecza, a znaleziono go w bibliotece seminaryjnej w Płocku razem z innym utworem pod tytułem Skarga umierającego. Z tego czasu znany jest także polski utwór pod tytułem Dusza z ciała wyleciała, którego bohaterem jest ludzka dusza, która właśnie opuściła ciało. Ten niewielki wiersz stawia problem strachu przed nieznaną przyszłością. Tak więc widmo śmierci stale zaprzątało umysły. Była ona tematem codziennych rozmów i pouczeń ascetycznych. Na przykład Dionizy Kartus napomina pewnego szlachcica takimi słowy: a gdy się udaje do łoża, niech pomyśli sobie, że tak jak teraz sam się w łoże kładzie, tak w niedalekiej przyszłości jego własne ciało będzie przez innych złożone do grobu. Śmiercią żywo interesowała się ówczesna filozofia i nauczanie Kościoła. Podkreślano na przykład, że celem człowieka nie jest byt ziemski, który jest tylko jednym z etapów w drodze do wieczności, jako właściwego przeznaczenia każdego człowieka. Człowiek jest więc pielgrzymem na ziemi, niejako skazanym na zmaganie się z trudami życia. Natomiast śmierć jest konieczną bramą wiodącą do Królestwa Bożego. Skoro więc życie ziemskie jest tylko przygotowaniem do wieczności, to nie zasługuje ono na specjalną uwagę i troskę. Należy zatem zachować dużą rezerwę wobec wszystkiego, co wiąże się z cielesnością, a zwłaszcza z przyjemnością, bo to przemija i rozpada się. Trzeba natomiast myśleć o śmierci. Dlatego też w średniowieczu, zwłaszcza wśród Kartuzów, powstał zwyczaj pozdrawiania się słowami memento mori, pamiętaj, że umrzesz. I takie nastawienie pociągało za sobą pewne niebezpieczeństwo w płaszczyźnie życia duchowego. Chodzi mianowicie o skłonność do popadania w skrajności i przesadę. Skoro bowiem śmierć zrównuje wszystkich co do godności i zaszczytów, to póki starczyło życia, starano się na wszelkie sposoby podkreślać te różnice społeczne przez nieumiarkowany splendor życia zamożniejszych warstw społecznych. Częste były zatem zjawiska swoistego hedonizmu, pogoni za urokami życia, skoro jest ono takie krótkie. Na tle ponurej szarości, jaką rodziło powszechne przekonanie o bliskiej śmierci, nie brak było zachowań jaskrawych, ekscentrycznych, jakby dla zaznaczenia choćby na chwilę swojego miejsca w przestrzeni i czasie. Z tej racji nawet dążenie do świętości przybierało na ogół formę ascezy jawnej, niejako na pokaz. Toteż przygotowywanie się do dobrej śmierci, czyli wspomniana ars moriendi, była czymś, co już za życia miało przysporzyć chwały i zasługi na niebo. Współczesny człowiek nie do końca wyzwolił się ze średniowiecznej mentalności, jeśli chodzi o śmierć. Kościół jednak, wpatrzony w zwycięstwo zmartwychwstałego Chrystusa, uczy nas nadziei. Celem ziemskiego życia człowieka nie jest bowiem śmierć jako taka, ale pełnia życia po zmartwychwstaniu. Z tej racji coraz powszechniej na pogrzebach rozbrzmiewają nie tylko żałobne tony, ale i wielkanocne pieśni. Dla człowieka o głębokiej duchowości śmierć nie nosi już makabrycznej maski kościotrupa, ale pełne blasku oblicze zmartwychwstałego Chrystusa, w które trzeba nam się stale wpatrywać.